Wierni są zaniepokojeni informacjami o możliwym zamknięciu kościołów z powodu nasilającej się pandemii koronawirusa. Dziś resort zdrowia odnotował rekordową liczbę, blisko 30 tysięcy nowych przypadków zakażeń. Z zapowiedzi rządu wynika, że jeżeli w tym lub w przyszłym tygodniu wskaźnik dziennych zakażeń przekroczy 30 tysięcy, możliwy jest całkowity lockdown. A to wiąże się też z zamknięciem kościołów lub wprowadzeniem limitów wiernych, co miało miejsce w ubiegłym roku. Do tych planów odniósł się ksiądz biskup Ignacy Dec, biskup senior diecezji świdnickiej. W rozmowie z naszym dziennikiem wskazał, że utrudnianie wiernym udziału w nabożeństwach to posunięcie, którego nie można zaakceptować. Z kolei dr Krzysztof Kawęcki, politolog, podkreślił, że władze rządowe nie mają prawa do ingerencji w dostęp do sakramentów.
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że władze państwowe nie mają prawa, aby dystrybuować dostęp do sakramentów. Zastanawiające, że właśnie w okresie największych świąt chrześcijańskich, w okresie Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, po raz wtóry, bo w ubiegłym roku również mieliśmy do czynienia z ogromnymi tutaj restrykcjami, no pojawiają się tego typu postulaty. Mam nadzieję, że oczywiście są to głosy zupełnie nieodpowiedzialne i nie zostaną wprowadzone przez władze państwowe.
Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że na razie kościoły pozostaną otwarte dla wiernych. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej jutro rząd ogłosi nowy pakiet obostrzeń związanych z pandemią. Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski spotkał się dziś z przedstawicielami kościoła w sprawie obostrzeń przed zbliżającymi się świętami wielkanocnymi. Kilka minut temu ukazał się wspólny komunikat ministerstwa i Konferencji Episkopatu Polski. Apelujemy do wszystkich proboszczów o bardzo poważne podejście do obowiązujących zasad dotyczących liczby wiernych, którzy w jednym czasie mogą uczestniczyć w nabożeństwach. Czytamy w oświadczeniu. W Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II w Toruniu odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. W ich trakcie odsłonięto kilka tablic z nazwiskami bohaterskich Polaków. Uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji zamordowanych za pomoc Żydom. Przewodniczył jej ksiądz biskup Wiesław Śmigiel, ordynariusz toruński. W homilii ksiądz biskup wskazał, że zawsze należy stać po stronie prawdy i sprawiedliwości bez względu na uciski, prześladowania i poprawność polityczną.
Zawsze trzeba wytrwale, odważnie i cierpliwie właśnie stać po stronie prawdy oraz kierować się przekazaniem miłości Boga i bliźniego. Modlimy się dziś za tych, którzy zachowali się jak trzeba. Dziękujemy za nich, ale modlimy się też, abyśmy my mieli siły, by w chwili próby postąpić sprawiedliwie w duchu wiary i miłości. Zachować się jak trzeba.
Po Eucharystii w Kaplicy Pamięci Sanktuarium zostały odsłonięte i poświęcone tablice z 26 nazwiskami Polaków, którzy ponieśli śmierć ratując Żydów. Podczas uroczystości głos zabrał dyrektor Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk.
Każda wojna budzi w ludziach niebezpiecznego, dzikiego zwierza. Tak było podczas II wojny światowej. Ludzie z obudzonym w sobie dzikim zwierzem zgotowali ludziom niewyobrażalne cierpienia, piekło na ziemi. W tym piekle znaleźli się ludzie heroicznie dobrzy, którzy zachowali się jak trzeba, jak uczy Pan Bóg. Pragniemy tych ludzi przywoływać, ich nazwiska uwiecznić na tak długo, jak długo można, aby wychowywać następne pokolenia, by już nigdy nie było tego piekła.
Do Torunia przybyli też politycy. Prezydencki minister Adam Kwiatkowski odczytał okolicznościowy list od Andrzeja Dudy. Prezydent podkreślał w nim, że jesteśmy zobowiązani, by pielęgnować prawdę i pamięć o naszych bohaterach.
Na nas, współczesnych Polakach, spoczywa odpowiedzialność za pielęgnowanie pamięci i strzeżenie prawdy o tym, co się wówczas wydarzyło w naszym kraju za sprawą niemieckich okupantów. Jesteśmy to winni naszym poprzednikom, którzy zginęli w walce o odzyskanie niepodległej ojczyzny i ocalenie jej obywateli, Żydów. Ale jest to także nasza powinność wobec przyszłych pokoleń, aby dobrze znały swoje dziedzictwo i odczuwały słuszną dumę. Mocno wierzę, że dzięki takim dziełom, jak tutejsza kaplica, pamięć i prawda będą trwać i nieść potomnym przesłanie solidarności i braterstwa.
Wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin w specjalnym wideo mówił, że czas II wojny światowej był też czasem wielkiego bohaterstwa i heroizmu. Polityk dziękował rodzinie Radia Maryja za przywracanie o tym pamięci.
Niezwykle się cieszę, że w tym przywracaniu pamięci tak aktywnie uczestniczy środowisko Radia Maryja, że Instytut Pamięci i Tożsamość, że ojciec Tadeusz Rydzyk podjęli się tego wielkiego dzieła przywracania pamięci o Polakach ratujących Żydów.
Obecny w Toruniu prezes IPN-u dr Jarosław Szarek wskazał, że m.in. dzięki wysiłkowi ojców redemptorystów obraz udziału Polski w II wojnie światowej jest bliższy prawdzie.
Dzięki takim miejscom, dzięki takim inicjatywom nie można już kłamać. To prawda zwycięża i ona zwycięży, tak jak ci ludzie, którzy zapłacili życiem za tą uniwersalną prawdę, że zło, chociażby za nim stało największe potęgi, nigdy nie zwycięży dobra tkwiącego w człowieku.
Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów ustanowiono z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. Przypada on w rocznicę zamordowania w 1944 roku przez Niemców rodziny Ulmów, która ukrywała żydowskich sąsiadów. Premier Mateusz Morawiecki potępił aresztowanie Angeliki Borysa, wcześniej Anny Paniszewej na Białorusi. Zapowiedział, że będzie o tym rozmawiał na posiedzeniu Rady Europejskiej. Prezes Związku Polaków na Białorusi została skazana na 15 dni aresztu za organizację nielegalnej imprezy masowej. Za taką władze uznały tradycyjny doroczny jarmark Grodzieńskie Kaziuki. Do zatrzymania kobiety doszło wczoraj. Wcześniej zatrzymana została też współzałożycielka Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych z Brześcia. Odnosząc się do tych wydarzeń, premier wyraził zdecydowany sprzeciw.
Nie zgadzamy się na takie traktowanie Polaków, na branie tego typu właściwie zakładników. Tak można powiedzieć o tego typu działaniu, które władze białoruskie stosują na coraz szerszą skalę. Jest to działanie absolutnie niezgodne z jakimikolwiek standardami międzynarodowymi. Powinniśmy dzisiaj między narodem białoruskim, narodem polskim budować mosty, a nie mury. Wszyscy Białorusini, którzy żyją w Polsce, mogą cieszyć się normalnym, spokojnym i godnym życiem. I żądamy tego samego od Białorusi.
Premier przypomniał też, że wczoraj został wezwany do MSZ-u charge d'affaires Białorusi i został mu przekazany zdecydowany protest ze strony polskiej. Podobnie wczoraj do Grodna pojechał na spotkanie z lokalnymi władzami już celem wyjaśnień, co dzieje się z prezes Angeliką Borys, polski konsul w Grodnie. Od 2015 roku w myśleniu państwa o rodzinie dominuje nowe, indywidualne spojrzenie, podkreśliła minister rodziny Marlena Maląg podczas debaty zorganizowanej z okazji przypadającego dziś Narodowego Dnia Życia. Dzień ten obchodzimy już po raz 17.
Narodowy Dzień Życia to święto uchwalone przez Sejm w 2004 roku. Jest dniem refleksji nad wartością życia i rodziny, które, jak wskazują liczne badania, jest dla nas jako dla społeczeństwa zdecydowanie najważniejsza i wręcz niezbędna do osiągnięcia szczęścia i osobistej satysfakcji. W czasie debaty zorganizowanej w resorcie rodziny minister Marlena Maląg zaznaczyła, że rząd Zjednoczonej Prawicy od początku kieruje się myśleniem prorodzinnym. Dowodem tego, jak mówiła, jest szereg programów nakierowanych na potrzeby człowieka – od momentu poczęcia do okresu emerytalnego. Naszym zadaniem jest troska o każde życie. Dziecka, matki, pracujących rodziców i emerytów. To także zabezpieczenie niepełnosprawnych, mówiła minister.
Ja niezmiernie cieszę się, że mamy takie nowe spojrzenie i też nową jakość, którą dzięki właśnie Radzie Rodziny, którą kieruje tutaj obecna pani Dorota Bojemska, pani minister Barbarze Soszek, gdzie właśnie oprócz tych działań konkretnych, które będą wprowadzane przede wszystkim wartość rodziny, ta nadrzędna wartość rodziny, wsparcie człowieka od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci, bo to jest dla nas istotne i zawsze mieliśmy to na sztandarach.
Jako największe wyzwanie w kontekście Narodowego Dnia Życia wskazano rosnący wskaźnik rozwodów oraz niewystarczający przyrost naturalny. To także narastające problemy psychiczne dzieci spowodowane nauczaniem zdalnym, które prowadzi do zerwania więzi rówieśniczych. W debacie obok przedstawicieli rządu wziął udział m.in. prezes Fundacji Narodowego Dnia Życia, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek przekazał dziennikarzom szczegółowe informacje na temat swojego majątku. Zapowiedział, że z autorami pomówień spotka się w sądzie. Takie działanie ma zakończyć nagonkę na szefa państwowego koncernu. Do ataku wykorzystano majątek, jaki zgromadził Daniel Obajtek. Media i opozycja podnosiły, że wartość aktywów jest większa niż jego dochody. Przedstawione dziś informacje dotyczą dochodów oraz lokowania środków przez Daniela Obajtka. Jak poinformowały media, w latach 1998-2020 zarobił on prawie 7 milionów złotych, natomiast na zakup w sumie ponad 30 nieruchomości wydał niecałe 6 milionów. Pozytywnie ten krok i taką postawę prezesa polskiego koncernu oceniają ekonomiści, m.in. profesor Zbigniew Krysiak.
Nie musiał tego publicznie podawać, bo w zasadzie został jakby pod wpływem tej represji postawiony w takiej sytuacji, że został zaszczuty, jego rodzina w zasadzie musiał w ten sposób odkryć wszystko, ale to, że to zrobił, to świadczy o tym, że jest to właśnie człowiek rzetelny, który, podkreślę, służy Polsce. Być może wielu na jego miejscu po prostu uciekłoby od tej sytuacji.
Pełnomocnik Daniela Obajtka przekazał, że informacje na temat finansów jego klienta zostaną przekazane CBA, które na wniosek prezesa Orlenu prowadzi już kontrolę majątku i weryfikację oświadczeń majątkowych. W belgijskiej stolicy rozpocznie się po południu dwudniowe posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego. Europosłowie chcą przygotować się do m.in. rozpoczynającego się jutro szczytu Rady Europejskiej, ale nie tylko. Politycy pochylą się też nad rezolucjami poświęconymi mechanizmowi warunkowości w zakresie praworządności. Więcej Dawid Nachajowski.
Dwudniowa minisesja Parlamentu Europejskiego po raz kolejny odbywa się w Brukseli. Obostrzenia w tej instytucji zostały przedłużone. Głosowania zaplanowano drogą internetową. Co ciekawe, zapisy dotyczące tzw. rule of law coraz częściej są dodawane przez europosłów do unijnych dokumentów, a potem przez nich analizowane zarówno na poziomie komisji parlamentarnych, jak i posiedzeń plenarnych. Przykładem jest tutaj chociażby sprawa absolutorium dla komisji, ale nie tylko. Tym razem europosłowie będą głosować nad rezolucją dotyczącą problemu rozporządzenia w sprawie warunkowości w zakresie prawa. We wspólnej rezolucji posłowie z głównych frakcji politycznych domagają się, aby Europarlament potwierdził, że rozporządzenie jest wiążące w całości w odniesieniu do wszystkich środków na zobowiązania i środków na płatności we wszystkich państwach członkowskich Unii. Alternatywny projekt złożyła frakcja EKR. Europoseł Ryszard Czarnecki zauważa, że omówienie wizyty prezydentów i premierów będzie teraz kluczowe. Politycy chcą rozmawiać w Europarlamencie na temat wzmocnienia międzynarodowej roli euro.
Ciekawe, czy będzie mowa, jak wiele krajów strefy euro przeszło bardzo poważny kryzys finansowy i że w zasadzie tylko Niemcy, w jakiejś mierze Holandia na Eurolandzie zyskały. Najważniejsze są jednak przygotowania do szczytu unijnego. Z polskiego punktu widzenia główny punkt to relacje Bruksela-Moskwa.
Mówi europoseł Ryszard Czarnecki. Politycy frakcji EKR będą domagać się podczas tej sesji, aby Europarlament uznał, że wprowadzenie de facto nowego mechanizmu kontroli praworządności jest nie do przyjęcia z prawnego punktu widzenia. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Bruksela.
I to były wiadomości na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni. Przed nami jeszcze prognoza pogody. Jutro nad Polską sporo chmur. Słońce może pojawić się na Pomorzu, zachodzie i krańcach południowo-wschodnich. Możliwy przelotny deszcz. Termometry na zachodzie i południowym zachodzie wskażą od 13 do 14 stopni. Na wschodzie i południowym wschodzie kraju około 6. Wiatr słaby i zachodni. Na barometrach 1014 hektopaskali.